Polsce potrzebna jest nowa konstytucja, przekonuje prezydent Andrzej Duda. Kancelaria prezydenta zaprezentowała właśnie propozycję 15 pytań, które miałyby się znaleźć na karcie do głosowania w referendum. Dotyczą one m.in. polityki społecznej, czyli utrzymania obecnego wieku emerytalnego, czy obowiązkowego utrzymania przez kolejne rządy świadczenia 500+, ale także naszych sojuszy, jak konstytucyjnego zagwarantowania członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. Jedno z pytań dotyczy też wzmocnienia pozycji prezydenta w polityce zagranicznej i zwierzchnictwie nad wojskiem. Andrzej Duda chciałby, aby referendum odbyło się w listopadzie, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ale ani data, ani sam fakt rozpisania referendum, zdaniem obserwatorów sceny politycznej w Prawie i Sprawiedliwości, nie budzi entuzjazmu.
Nawet w Konstytucji 3 maja zapisano, że co 25 lat trzeba dokonywać pewnej refleksji nad Konstytucją.
Mówił prezydent Andrzej Duda.
I sądzę, że taką samą dyskusję warto odbyć w tej chwili, po ponad 20 latach obowiązywania tej Konstytucji z 97 roku.
Obecna konstytucja została uchwalona przed wejściem Polski w międzynarodowe struktury i sojusze, dodał prezydent.
Zdecydowaliśmy już po wejściu w życie konstytucji o przystąpieniu do, no właściwie powiedziałbym, chyba najważniejszych międzynarodowych sojuszy. Myślę tutaj o Sojuszu Północnoatlantyckim, myślę tutaj o Unii Europejskiej, o tym, co Polacy przynajmniej dziś tak niezwykle cenią, a o czym konstytucja z 97 roku w ogóle nie mówi.
Na brak zapisów o Unii Europejskiej i NATO zwrócił też uwagę konstytucjonalista Marek Dąbrowski.
Konstytucja wiąże organy państwa, więc to, jak my ujmiemy kwestię pozycji państwa, jego suwerenności, to będzie oddziaływać na organy państwa, na decyzje, jakie te organy będą podejmować w kontekście dalszych prac nad rozwojem Unii Europejskiej, kierunków rozwoju, ewolucji tej instytucji.
Dokładna liczba pytań nie jest jeszcze ustalona, mówi doradca prezydenta Zofia Romaszewska.
To jest 10, jak rozumiem, maksymalnie, także może być ich znacznie mniej. Zostało przytoczonych 15 punktów i naturalnie, że mówienie o, nie wiem, NATO, Unii Europejskiej w konstytucji mnie się tak samo wydaje nonsensem, oczywiście, dlatego, że polityka ma swój dynamizm, a konstytucja powinna być jak gdyby rzeczą taką trwalszą.
Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i szef MON Mariusz Błaszczak powiedział, że partia zajmie stanowisko wobec pytań dopiero po tym, jak wniosek prezydenta o rozpisanie referendum trafi do marszałka Senatu.
My jesteśmy przed dyskusją. Nie rozmawialiśmy w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości na ten temat. Umówiliśmy się w ten sposób, że kiedy pan prezydent przedstawi wniosek, bo to wtedy będą ostateczne pytania.
Zastępca szefa kancelarii prezydenta i jednocześnie pełnomocnik do spraw referendum Paweł Mucha zapowiada, że taki wniosek wkrótce trafi do Senatu.
Jest posiedzenie Senatu pod koniec lipca. Najwcześniej to się może stać po 20 lipca, najpóźniej to się może stać do 10 września.
Ten felieton przygotował Sławomir Orlik, a w naszym studiu goście. W studiu w Szczecinie dr Piotr Chrobak, politolog, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Witam Państwa serdecznie.
Profesor Maciej Drzonek, politolog, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego i autor wykładnika profesora Drzonka w Radiu Szczecin. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się.
Telefonicznie z nami profesor Kazimierz Kik, politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, członek Komitetu Nauk Politycznej Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I dr Jacek Sokołowski, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownik naukowy Instytutu Allerhanda. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Myślę, że zaczniemy od razu od tych 15 pytań, które wczoraj ujrzały światło dzienne i zapytam panów, jak panowie oceniają te propozycje. Może dr Jacek Sokołowski.
Znaczy, trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Sama treść pytań, jakby zasadność sugerowanych czy postulowanych zmian, która podlega pewnej ocenie eksperckiej, bo laik tak naprawdę nie za bardzo jest w stanie ocenić, czy taki bądź inny przepis konstytucji wymaga zmiany. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest sposób proponowania tych zmian i skutki polityczne i szanse polityczne, jakie z tym się wiążą. Jeżeli chodzi o taką ekspercką, bardziej konstytucjonalistyczną, prawniczą analizę, to padło na ten temat już mnóstwo głosów krytycznych, z którymi się nie sposób nie zgodzić. Te pytania są wręcz dla osoby, która się materią konstytucyjną jakoś interesuje, no, zadziwiające, żeby nie powiedzieć mocniej. Tam padły pytania o rzeczy, które w Konstytucji uregulowane są, tak jak ochrona szczególna kobiet niepełnosprawnych i tak dalej. Padły rzeczy, które w Konstytucji absolutnie regulowane być nie powinny, typu 500+. Wreszcie padły rzeczy, które w ogóle nie wiadomo, o co chodzi z tym gwarantowaniem ojcostwa. Więc to na poziomie takim merytorycznym z punktu widzenia fachowego jest bardzo dziwne. Natomiast na poziomie politycznym wcale to nie musi dyskredytować samej inicjatywy, bo czasami zmiany przez ekspertów krytycznie oceniane mogą rodzić jakąś dynamikę polityczną, która może być korzystna na przykład dla aktora, który ją chce uruchomić, ale tego też zupełnie w tej sytuacji nie widzę, ponieważ tak naprawdę te pytania mają jedną zasadniczą wadę z punktu widzenia prezydenta. One na pewno nikogo nie przyciągną do urny. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby komukolwiek się chciało pofatygować na referendum, w którym będzie odpowiadał na pytania, których, jak sądzę, 90% wyborców nie rozumie za bardzo, o co w nich chodzi. I nie bardzo jestem w stanie zrozumieć, dlaczego w taki sposób te inicjatywy referendum konstytucyjnego, która została wymyślona jakiś czas temu i mogła być na różne sposoby, w tym również na sposoby niekorzystne dla prezydenta rozgrywana, zachodzę w głowę, dlaczego postanowiono to rozegrać w taki sposób, ale szczerze mówiąc, odpowiedzi dobrej nie mam.
Profesor Kazimierz Kik, czy pan podziela te obawy dotyczące samych pytań? I za chwilę jeszcze przejdziemy do skutków politycznych. Ja myślę, że warto też przypomnieć wyniki sondażu Ibris przeprowadzonego dla Rzeczpospolitej dotyczącego właśnie referendum konstytucyjnego. Z tego sondażu wynika, że większość Polaków na to referendum nie chce się wybrać. Profesor Kazimierz Kik, jeśli chodzi o same zaproponowane pytania do referendum.
W pełni podzielam zdanie pana Sokołowskiego. Jest to 15 pytań z różnych materii i rzeczywiście cały szereg, jak na przykład zapis o społecznej gospodarce rynkowej są już w Konstytucji i wiele innych. I rzeczywiście wiele tych elementów gospodarczych, dotyczących gospodarki, polityki gospodarczej nie powinno znajdować się w Konstytucji, dlatego że to ogranicza możliwość prowadzenia polityki ekonomicznej przez rządy. Ja myślę tak, że brakuje wyrazistości. O co tak naprawdę chodzi? Tam jest kilka bardzo ważnych oczywiście problemów, ale tak jakby ośrodek prezydencki nie bardzo wiedział, po co to referendum organizuje. Wydaje mi się, że clue tego referendum powinno być jednak pytanie o to, czy w Polsce potrzebne jest w warunkach tak dużego skłócenia partii politycznych, tak dużego skłócenia, że nawet paraliżującego funkcjonowanie państwa w niektórych momentach, zmiana punktów ciężkości ustroju polskiego prowadząca do zwiększenia kompetencji prezydenta. To powinno być jasno wyartykułowane, ponieważ rzeczywiście społeczeństwo w dużej mierze negatywnie ocenia polskie partyjniactwo.
Mamy jednak to pierwsze pytanie, pierwszą propozycję. Czy jest pan, pani za uchwaleniem nowej Konstytucji Rzeczpospolitej bez zmian w obowiązującej Konstytucji Rzeczpospolitej? Warto, myślę, że poszczególne te pytania przypomnieć. Czy pan również podziela te uwagi, profesor Maciej Drzonek, obawy?
To znaczy, moja pierwsza uwaga byłaby taka. Prezydent zaproponował nie konkretne rozwiązania, bo tak to jest w niektórych mediach przedstawiane, które powinny znaleźć się w nowej konstytucji, tylko propozycje do dyskusji. To są dwie różne kwestie. W tym szumie informacyjnym myślę, że to ginie. Po drugie, trzeba też wziąć kontekst społeczny, czy kontekst też wizerunkowy tej całej propozycji prezydenta z referendum. No i rzeczywiście tutaj się zastanawiam, dlaczego prezydent ma tak pod górkę, czy też doradcy prezydenta tą drogę pod górkę jakby ustawili. Bo po pierwsze, czego należało się spodziewać? Partie opozycyjne względem obecnie rządzących w Polsce od samego początku wypowiadały się sceptycznie wobec tego pomysłu. Natomiast sceptycznie też wypowiada się partia, która przecież, z której prezydent się wywodzi. Jeżeli mamy do czynienia dwa takie sygnały bardzo mocne, no oczywiście ten płynący z PiS-u nie jest może tak mocny, nie jest wyrazisty, ale politycy w sposób dyplomatyczny, politycy PiS-u wskazują, że
nie do końca są zainteresowani. To wtedy w ogóle tym będą komentować, tak?
Więc mając tak troszeczkę pod górkę, to zastanawiam się, dlaczego prezydent, no choćby, no wczorajszy dzień, dzień, tak, 12 czerwca, to były dwa inne wydarzenia dla Polaków. Przecież no ten mecz, prawda, wszyscy żyją już mundialem.
Przerywano ogłoszenie, prawda, pytań przecież czasami informacją o Gliku.
Tak, to jest jedna rzecz. A druga rzecz oczywiście międzynarodowa, której nie sposób było oczywiście przewidzieć. Natomiast można zawsze daty takiego eventu zmienić przecież, tak? Bo to ogłoszenie można było zrobić kilka dni wcześniej albo kilka dni później. Tak myślę. Więc tu zwracam uwagę na to, że pomysł, bo sam pomysł przeprowadzenia referendum, czy też zapytania Polaków o to, czy chcą jakichkolwiek zmian w konstytucji, czy nie należałoby zmienić tej konstytucji, moim zdaniem jest bardzo dobrym pomysłem. Natomiast sposób przeprowadzenia tego, no, wydaje się troszeczkę, powiem tak, idea słuszna, okoliczności nie sprzyjają, tak? I prezydent nie potrafi jakby zmienić tych okoliczności i brnie w to dalej. Co do samych pytań, czy też, powiadam, to nie są pytania, tylko to są zagadnienia do dyskusji, to oczywiście podzielam opinię, że niektóre z nich są już, znajdują się w obecnej konstytucji. A natomiast pewne zagadnienia, które tam padły, uważam, że nie powinny paść. Tak? Bo na przykład, no na przykład nie możemy dyskutować zagadnień, które istnieją jakby poza nami i na które nie mamy wpływu. No tu myślę o tym NATO i Unii Europejskiej. No nie wiemy, jak będzie wyglądała Unia Europejska i nawet NATO za lat kilkanaście, a może do NATO kiedyś wstąpi Rosja, a wystąpią Stany Zjednoczone. Przecież tego nie wiemy, tak? Więc nie możemy tutaj zawiązywać sobie takiego obostrzenia, że będziemy uzależnieni od kwestii, na które absolutnie nie mamy wpływu. Natomiast reasumując, konstytucje powinny się zmieniać, bo konstytucje formalne, czyli ustawy zasadnicze, czyli to, o czym my tu mówimy, powinny wynikać z konstytucji materialnej, czyli pewnego układu sił, który występuje, który się zawsze zmienia z czasem. To już przecież twórcy Konstytucji 3 maja zauważali, stwierdzając, że konstytucja uchwalona 3 maja powinna się zmieniać co pewien czas. W związku z tym prezydent ma rację, że dyskusja jest potrzebna. Natomiast moim zdaniem prezydentowi nie udało się przynajmniej tej siły politycznej, która mogłaby go wesprzeć, przekonać do tego, żeby o tych zmianach dzisiaj dyskutować.
Doktor Piotr Chorobak.
Tutaj też wydaje mi się, że patrząc na nasz klimat polityczny, jaki panuje w kraju, to zdecydowanie on nie sprzyja dyskusji odnośnie zmiany konstytucji, dlatego że...
Czyli to, o czym mówił profesor Kazimierzkik.
Tak, że najpierw ta sytuacja powinna być wyciszona. My mamy za dużo, tak powiem, teraz frontów otworzonych przez zarówno partię sprawującą władzę, jak i opozycję. To już nie chcę wchodzić w szczegóły, no bo myślę, że każdy, kto śledzi życie społeczno-polityczne w naszym kraju, widzi, co się dzieje. I na pewno taka napiętna atmosfera nie sprzyja dyskusji na temat zmian w konstytucji, bo pamiętajmy, konstytucja ma służyć całemu narodowi, a nie tylko jakiejś wybranej grupie. I tutaj raczej powinien szukać większego konsensusu, niż tylko zaspokoić potrzeby jednej grupy. To jest jak gdyby jedna rzecz. Druga sprawa, tutaj też widać, i tu zgadzam się ze zdaniem moich przedmówców, że te pytania rzeczywiście są dość oryginalne, można tak powiedzieć. Choć oczywiście to są dopiero pytania pod dyskusję, a nie pytania konstytucyjne. Ale pamiętajmy, że mieliśmy wcześniej takie referendum na siłę, które ogłosił prezydent Bronisław Komorowski. Jak się ono skończyło, wiemy. Natomiast mieliśmy też referendum odnośnie wstąpienia do Unii Europejskiej, gdzie wszystkie siły właściwie polityczne w kraju, a przynajmniej ich zdecydowana większość, opowiadała się za członkostwem w Unii i robiła potężną kampanię na rzecz wstąpienia do Unii. I ta frekwencja oczywiście przekroczyła 50%, ale głosowanie było dwudniowe i niewiele ponad 50% przekroczyła ta frekwencja. Więc tutaj pamiętajmy, że przy tak zmasowanej, no już można powiedzieć nawet propagandzie wtedy unijnej, ledwo nam się udało ten próg wyborczy przekroczyć. Więc co dopiero, kiedy żadna z dużych partii w kraju nie będzie zainteresowana tym referendum. Znowu wydamy pieniądze na kolejne referendum, z którego tak naprawdę nic nie wyniknie. Natomiast to, co powiedział mój przedmówca, tutaj pan profesor Drzonek, jeżeli sytuacja oczywiście w kraju już się uspokoi i będzie można zarówno partia sprawująca władzę, obojętnie jakby to partia nie była, i opozycja, która też nieważne jakby teraz wyglądała, będzie w stanie się porozumieć co do tych najważniejszych kierunków, jeżeli chodzi o nasz system tutaj polityczny i pewne rozwiązania, to oczywiście taka dyskusja na temat zmiany konstytucji powinna być, gdyż jak tutaj pan profesor zauważył, co jakiś czas warto przedyskutować, czy pewne zmiany w konstytucji nie powinny nastąpić, ale w spokojniejszej atmosferze.
Czy w związku z tym tą napiętą też sytuacją w relacjach międzyludzkich w Polsce, o której panowie tutaj mówili. Dla panów nie jest zdziwieniem wynik tego sondażu, który już tutaj cytowałam, czyli sondażu przeprowadzonego dla Rzeczpospolitej przez IBRIS. Z tego sondażu wynika, że 52-53% Polaków w ogóle na to referendum nie chciałoby się wybrać.
Znaczy, oczywiście, że to nie jest zdziwienie, dlatego że ludzie widzą, że najprawdopodobniej, znaczy, a nawet jeżeli to nie muszą być intencje, bo oczywiście prezydenta, ale ludzie mogą to już przyporządkowywać, że prezydent chce wesprzeć, powiedzmy, jedną grupę, a opowiada się przeciwko innej grupie. Natomiast ja tutaj uważam, że prezydent chyba raczej próbuje samodzielnie zaistnieć teraz na scenie politycznej i tak jak wcześniej można powiedzieć, że był dość mocno dyspozycyjny wobec partii sprawującej władzę, tak teraz chce pokazać, że jednak jest już samodzielnym ośrodkiem politycznym i równorzędnym partnerem dla partii sprawującej władzę. I to jest tylko pytanie, czy prezydent bez żadnego zaplecza politycznego wtedy w tej sytuacji, bo jak straci zaplecze w postaci PiSu, to nie będzie miał zaplecza, ma szansę na jakąkolwiek tutaj walkę o reelekcję i czy rzeczywiście może samodzielnie zaistnieć, czy samodzielnie przekona społeczeństwo do pójścia do referendum. Jak to będzie wynik rzędu takiego, jak osiągnął prezydent Komorowski, no to oczywiście to będzie porażka prezydenta w tym momencie.
Wróćmy jeszcze do tych zaproponowanych pytań. Myślę, że warto zwrócić uwagę na tę 13. propozycję, która dotyczy właśnie prezydenta. To ta propozycja brzmi, czy jest pan, pani za wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez naród prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi Rzeczpospolitej Polskiej. Wielu komentatorów podkreśla, że to jest najistotniejsza w tych wszystkich propozycja. Doktor Jacek Sokołowski.
No ja szczerze mówiąc nie przywiązuję takiej wagi do treści tych pytań. Pamiętajmy, że referendum jest też niewiążące, tak? Nawet gdyby tutaj zostawiając na boku wszystkie nasze pesymistyczne, dotychczasowe uwagi, jakimś cudem 60% Polaków poszło do urn i zagłosowało, że tak chce wzmocnienia tych kompetencji, to ani tak naprawdę nie wiadomo, co to dokładnie znaczy, ani do niczego to nikogo nie zobowiązuje. Chciałaby to być zmiana
uchwały. Gdzieś tam pan ucieka, panie doktorze, proszę bliżej być słuchawki.
To już tu.
Tak, teraz jest zdecydowanie lepiej.
Bardziej. Więc szczerze mówiąc nie przywiązałbym takiej wagi ani do tego pytania, ani w ogóle do treści pytań, bo i tak wynik referendum jest niewiążący, abstrahując od tego, cośmy powiedzieli, że bardzo małe są szanse sukcesu politycznego w tym referendum. Ja bym chciał nawiązać do tego, co przed chwilą powiedział mój przedmówca, bo to jest istotniejszy wątek, że prezydent w Polsce, zwłaszcza kiedy mamy taką sytuację, że mamy prezydenta i rząd z tego samego obozu politycznego, więc prezydent koegzystuje z większością parlamentarną, która pochodzi z tego samego obozu politycznego co on, to przed prezydentem stoi do rozwiązania taka polityczna kwadratura koła. Jest skazany, jeżeli chodzi o reelekcję, na poparcie swojego zaplecza, bo po prostu bez pieniędzy od partii, z której się wywodzi, nie jest w stanie zrobić kampanii. Kampanie prezydenckie są potwornie drogie. A jednocześnie musi się od swojego obozu zdystansować i musi pokazać, że w jakiś sposób wchodzi w konflikt ze swoim obozem z tej prostej przyczyny, że frekwencja w wyborach prezydenckich jest wyższa niż w parlamentarnych i w związku z tym on potrzebuje 1,5 co najmniej miliona głosów więcej uzyskać niż uzyskała partia, która zwyciężyła wybory parlamentarne. I to jest właśnie ta kwadratura koła, której nie da się dobrze rozwiązać, bo trzeba jednocześnie się ze swoim obozem skłócić, pokazać, że się od niego różni, a jednocześnie nie na tyle, żeby obóz nie wpadł na pomysł, że może lepiej w następnych wyborach wystawić kogoś innego. To się nie udało Bronisławowi Komorowskiemu, który się od swojego obozu zupełnie zdystansować nie potrafił. I dlatego tak naprawdę przegrał wybory. To nie ten czy inny błąd w trakcie kampanii, tylko długofalowa po prostu praca na wizerunek prezydenta Platformy przesądziła o takim, a nie innym wyniku wyborów prezydenckich w 2015. I Andrzej Duda to rozumie. I Andrzej Duda próbuje nie skończyć tak jak prezydent Komorowski, jako właśnie z łatką, z etykietką prezydenta pisowskiego. Natomiast warto tutaj w tym momencie zatrzymać, cofnąć o rok i przypomnieć sobie, że był moment, kiedy rzeczywiście Andrzej Duda mógł wejść w poważny i prawdziwy konflikt ze swoim obozem. Co więcej, był to moment, który był zarazem tym, co się w politologii określa mianem momentu konstytucyjnego. To był ten moment, kiedy Andrzej Duda zdecydował się zawetować ustawy sądowe. I to była sytuacja, która zyskiwała niesłychaną dynamikę polityczną, w której prezydent dostał do ręki szansę zaproponować referendum prawdziwe. Zaproponować referendum na przykład dotyczące roli prezydenta w stosunku do sądownictwa w Polsce. To byłby manewr niesłychanie ryzykowny, ale jednocześnie sytuacja była tak patowa, że prezydent mógł wymusić wtedy na swoim obozie wiele, wiele więcej. Nie zrobił tego z różnych powodów i teraz znalazł się w sytuacji, w której z tym swoim obozem gra w taką trochę jednak pozorowaną gierkę. Ja robię coś, co wam się nie podoba, więc wyborcy widzą, że nie jestem z PiSu. Może mi pozwolicie to robić, to dzięki temu zaznaczy, że jestem jednak od swojej partii nieco oderwany. Bo do tego w moich oczach się ta gra inicjatywą referendalną sprowadza. A w tym miejscu przerywam i muszę się pożegnać.
Dziękuję, niestety, dziękuję bardzo. My jeszcze oczywiście w studiu zostajemy. Sprowadziła się ta dyskusja dzisiaj do sytuacji samego prezydenta. Ja jeszcze zanim wrócimy do dyskusji, zacytuję nasze posty na Facebooku. Pan Rafał pisze tak. Oczywiście, że się wybiorę, bo zapytałam mieszkańców Szczecina i województwa o to, czy się na referendum wybiorą. Oczywiście, że się wybiorę i będę przekonywał każdego, żeby dokładnie zapoznał się z pytaniem i niekoniecznie głosował tak, jak PiS chce. Pan Tomasz dodaje, pierwsze pytanie to czysta manipulacja, gdzie jest odpowiedź? Chcę utrzymać obecny status konstytucyjny. Do nas oczywiście można dzwonić 510-37-36, można też odzywać się na radiowym Facebooku. O skutkach politycznych właśnie przedstawienia wczoraj tych propozycji przede wszystkim teraz rozmawiamy i też sytuacji samego prezydenta. Profesor Maciej Drzonek. Czy pan by się zgodził z tym, o czym mówił dr Jacek Sokołowski?
No i tak, i nie, bo dr Sokołowski przedstawił taką oto wizję, że polityka to jest tylko jedna wielka gra i tak naprawdę chodzi tylko o utrzymanie się w tej grze gdzieś na powierzchni, a najlepiej, żeby przelicytować swoich oponentów bliższych, dalszych i totalnych i mniej totalnych. Ja myślę, że prezydent Duda, tak jak obserwuję jego karierę polityczną, nie tylko ma aspiracje, żeby brać udział w takiej grze politycznej, ale chciałby też coś po sobie zostawić w sensie takiej spuścizny, no właśnie nie politycznej, ale państwowej. Bo tak odbieram i tak interpretuję i tak tłumaczę to brnięcie w to referendum, gdzie widać, że te okoliczności, o których mówiliśmy przed chwilą, nie sprzyjają, żeby to referendum przeprowadzić, bo innego uzasadnienia nie widzę, no bo gdybyśmy to rozpatrywali tylko na poziomie gry politycznej, no to prezydentowi to się właśnie nie opłaca, tak, bo on de facto na tym może bardzo wiele stracić. Natomiast ponieważ sama idea, tak przynajmniej taka jest moja opinia, jest słuszna, bo konstytucja wymaga jakiegoś orzeźwienia, a po drugie warto jednak aktywizować wyborców, nawet w sytuacji, bo rzeczywiście mój przedmówca miał rację mówiąc, że nawet jeżeli by większość Polaków poszła do tego referendum i zaznaczyła pewne kwestie na tak lub nie, to ci, którzy by konstytucję potem tworzyli, nie musieliby tego wziąć pod uwagę. No ale przecież tak jest de facto w każdym referendum czy w każdych wyborach. Znaczy to nie na tym polega, że jak moja opinia nie będzie rygorystycznie przestrzegana, to ja biorę zabawki i się wyprowadzam. Tak? No właśnie moim zdaniem to należy docenić, że jednak pewien ośrodek władzy w Polsce mówi, słuchajcie, no to powiedzcie, czego wy chcecie. Oczywiście, że może być tak, bo Polacy są leniwi w odpowiadaniu na takie pytania. Słuchajcie, powiedzcie, czego chcecie, bo mamy tu referendum Komorowskiego. Ja bym jednak nie porównywał, bo to jest zupełnie inny kontekst. Komorowski chciał politycznie zyskać w wyborach, prawda, i się na tym bardzo mocno sparzył. Duda, tak jak tu powiedziałem przed chwilą, moim zdaniem patrzy bardziej strategicznie i dalekosiężnie. No ale mamy właśnie przykład też wcześniejszych referendum. Było to referendum uwłaszczeniowe. Przecież jeszcze
o którym prawie nie pamiętamy.
O czym, a wówczas w referendum pytanie, tak troszeczkę je trywializując, było, słuchaj, kochany Polaku, obywatelu Polski, czy chcesz dostać trochę pieniędzy? I obywatele byli zbyt leniwi, żeby pójść do urn i powiedzieć, że tak, że chcemy, tak? Bo gdybyśmy zrobili sondy na ulicy, czy chcesz dostać troszeczkę dodatek do swojej pensji, to każdy powiedział, że tak, że chce. Ale tu trzeba było pójść do urny i powiedzieć, tak, że chcemy w tym uwłaszczeniu brać udział. W związku z tym przekonywanie obywateli do tego, że obywatelskość, że bycie obywatelem to jest branie spraw w swoje ręce, jest trudne, ale dlatego i tu widzę ten pozytyw cenię prezydenta Dudę, że jednak pomimo tych niesprzyjających okoliczności i tej drogi pod górkę, którą sobie obrał, jednak w to dalej brnie, choć może politycznie bardzo mocno na tym stracić.
Czy pan się z tym zgadza, profesor Kazimierz Kik?
No i tak, i nie, znów powtórzę ja.
ale pewnie będą inne trochę środki ciężkości, punkty ciężkości.
Bardzo, bardzo inne. Ja myślę tak, że referendum, żeby Polacy się zainteresowali referendum, nie może być banalne. Te pytania są banalne. nawet to pytanie dotyczące, czy chcesz zwiększenia kompetencji prezydenta w sprawach polityki zagranicznej i obronności, jest także banalne, ponieważ konstytucja mówi o swego rodzaju uprawnieniach prezydenta, a więc nie może być banalne. Problem polega na tym, że dzisiaj już wiemy, znaczy my, ja przynajmniej rozumiem, że panu prezydentowi chodzi o rozporządzenie innego punktu ciężkości w ustroju polskim poprzez przeniesienie większych kompetencji na prezydenta, który byłby takim patronem i koordynatorem polityki polskiej. Natomiast partia rządząca, PiS, której częścią jest pan prezydent, opowiada się raczej za systemem kanclerskim, czyli za zupełnie przeciwstawną koncepcją zmiany systemu ustroju politycznego Polski. W związku z tym stąd ta bojaźliwość. W moim przekonaniu albo pan prezydent, który powinien wyjść poza układ Prawa i Sprawiedliwości, czyli dążyć do poszerzenia spektrum zainteresowania i poparcia dla swojego pomysłu zdecydowanej zmiany ustrojowej Polski. W dzisiejszych warunkach wiemy, że partie polityczne powodują praktycznie sparaliżowanie funkcjonowania państwa na dłuższą metę. Prezydent powinien zaryzykować. Ryzyko w polityce czasami oczywiście nie popłaca, ale no, po co jest ryzyko, żeby ryzykować i próbować wyjść ze swoją koncepcją całkowicie odmienną, zdecydowaną i postawić na ostrzu noża. W przeciwnym wypadku Polacy, jeżeli to nie będzie elektryzowało Polaków, Polacy nie pójdą do referendum w sprawach 15 problemów różnego rodzaju, a jeśli te sprawy nie będą kojarzyły się z radykalnym zwrotem w systemie politycznym Polski.
Czy rzeczywiście te emocje tutaj mogą odegrać istotną rolę, dr Piotr Chrobak?
Może zanim o emocjach, jeszcze chciałbym powiedzieć o uprawnieniach prezydenta, czyli o tym pytaniu 13, które tu się pojawiło. Dlatego, że prezydent, jeżeli chodzi o legitymizację władzy, ma zbyt dużą tą legitymizację w stosunku do uprawnień. Dlatego, że jest wybierany przez cały naród, a tak naprawdę ma niewiele do powiedzenia. Jak to się przyjęło mówić, jest strażnikiem konstytucji, może zawetować ustawę i właściwie reprezentuje państwo na zewnątrz. I to jest koniec, jeżeli chodzi o jego jakieś konkretne uprawnienia. Oczywiście reprezentacja państwa na zewnątrz to nie znaczy prowadzenie polityki zagranicznej. Więc albo zastanówmy się nad sposobem wyboru prezydenta, bo jeżeli ma mieć dalej takie uprawnienie, jakie ma, to możemy spokojnie wybierać prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe i zaoszczędzimy kupę pieniędzy na ogólnopolskich wyborach. Lub jeżeli chcemy zachować wybory powszechne prezydenta, no to może rzeczywiście potrzebowałaby dyskusja, żeby pomyśleć nad prowadzeniem systemu prezydenckiego. I wtedy rzeczywiście każdy obywatel miałby możliwość opowiedzenia się, czy chce, żeby na czele rządu stała konkretna osoba, która będzie oczywiście tutaj kandydowała. Czyli coś w takiej mini wersji mamy wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. I myślę, że pod tym kątem moglibyśmy rozmawiać, jeżeli mówimy o zwiększeniu czy zmniejszeniu uprawnień prezydenta. Jednak dopóki mamy na czele rządu stoi premier, to ja już uważam, że to rząd powinien mieć zdecydowanie większą władzę, gdyż to rząd później odpowiada za całość spraw dotyczących państwa. I nie powinno być tak, że wtedy prezydent, mówiąc już kolokwialnie, będzie wtrącał się do prac rządu. Natomiast jeżeli prezydent już ma stać na czele tego rządu, no to oczywiście to jest zupełnie inna sytuacja. I to bym na te tory sprowadził dyskusję, jeżeli chodzi o uprawnienie prezydenta. Nie dyskutować, czy tam troszeczkę więcej, troszeczkę mniej, tylko albo dać mu całość, albo rzeczywiście uczynić z tego funkcję czysto reprezentacyjną i wybierany przez Zgromadzenie Narodowe.
Jeśli chodzi o te kwestie emocji.
A jeżeli chodzi o kwestie emocji, to w momencie, kiedy, a niestety w naszej polityce teraz dominują emocje i będziemy się kierowali emocjami, no to my, że tak powiem, no, dużo nie ugramy. Dlatego, że jeżeli nie będzie konsensusu zarówno wśród polityków, jak i społeczeństwa co do pewnych zasad i kierunku, który ma nam wyznaczyć konstytucja, jeżeli chodzi o nasze państwo, to zawsze przy kolejnych wyborach, kiedy inna ekipa wygra te wybory, może pokusić się o kolejną zmianę konstytucji. To bym jednak uważał, że sama rozmowa, czy konstytucja wymaga zmiany, czy nie, jest potrzebna, chociaż możemy dojść do wniosku, że zmiany nie są potrzebne, ale jeżeli już byśmy decydowali się na zmiany, to żeby one nastąpiły rzeczywiście za dużym społecznym poparciem, a nie tylko jakiejś konkretnej wybranej grupy, która akurat może mieć w danym momencie większość. Bo to akurat nie ma teraz znaczenia, że powiedzmy PiS ma większość, by zrobił po swojemu, bo równie dobrze później może wygrać Platforma, czy inna partia i zrobi to po swojemu. Takie wahnięcia nie są dobre. Moim zdaniem zmiana najważniejszej ustawy, jaką jest konstytucja, powinna następować w spokojnej atmosferze i myślę, że jeszcze przez pewien czas nie będziemy takimi mieli atmosfery w Polsce.
Powoli będziemy kończyć naszą dyskusję, ale myślę, że tak na podsumowanie powinniśmy porozmawiać o tym, jakie panowie teraz przewidują scenariusze. Co w tej chwili może się wydarzyć? Trochę tutaj na ten temat rozmawialiśmy, ale gdybyśmy mieli już przejść do takich konkretów, to jak panowie myślą, jak to teraz będzie wyglądało? Profesor Maciej Dżonek.
Myślę, że zbyt daleko to zabrnęło i pan prezydent będzie chciał kontynuować wątek referendum. Zresztą zapowiedział, że w lipcu te konkretne pytania pojawią się. Ale myślę, że jeszcze jest możliwy taki wariant, że partia rządząca będzie próbowała w jakiś sposób opóźniać to referendum. No i jest to jakieś wyjście, żeby niekoniecznie zadecydować, tak jak pan prezydent chciał, że to referendum miałoby się odbyć w stulecie naszej niepodległości, co wydaje się zręcznym oczywiście zabiegiem, aczkolwiek no tu pojawiła się też duża krytyka co do tej daty. Więc myślę, że są generalnie dwa warianty. Albo prezydent pójdzie ostro do przodu i nie będzie zważał na to, co partia rządząca na to powie. No albo nastąpi jakieś takie odwlekanie w czasie. Jest też wariant pośredni możliwy, mianowicie taki, że to właśnie PiS będzie starał się to opóźnić.
Profesor Kazimierz Kik.
Wydaje mi się, że te 15 pytań świadczą o tym, że prezydent nie podejmie ryzyka konfrontacji, czyli przeforsowania swojego punktu widzenia, także ze względu na sytuację w Prawie i Sprawiedliwości. W związku z tym te 15 różnorodnych, wrzuconych problemów nie pociągną za sobą społeczeństwa i jeżeli nawet referendum się odbędzie, to będzie bardzo, bardzo niska frekwencja.
I na zakończenie dr Piotr Chrobak.
Tutaj dalej uważam, że prezydent po prostu chciał zwrócić na siebie uwagę i zwrócił, tylko pytanie, czy w słuszny sposób. I pamiętajmy o jednej rzeczy. Za chwilę mamy wybory samorządowe. Za rok wybory do parlamentu i europarlamentu, a w 2020 roku wybory prezydenta. I w tym momencie, kiedy mamy taki maraton wyborczy, dyskusja nad zmianą konstytucji, ewentualna jej zmiana jest absolutnie niepotrzebna i nie na miejscu, bo po prostu wpleci się w jakąkolwiek z tych tutaj czterech wymienionych kampanii wyborczych. Więc taka rozmowa, jeżeli miałaby nastąpić, to dopiero po wyborach prezydenckich w 2020 roku. Po tych wyborach możemy rozmawiać, kiedy będziemy mieli przynajmniej 2 lata spokoju od jakichkolwiek kampanii wyborczych i wtedy można próbować wyciszyć emocje i zacząć dyskutować nad zmianą, ewentualną zmianą konstytucji w państwie.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Dr Piotr Chrobak, profesor Maciej Dżonek, profesor Kazimierz Kik i wcześniej z nami dr Jacek Sokołowski. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo.